Więc ostatnio przeszliśmy przez drugi rozdział Dziejów Apostolskich i dzisiaj chciałbym omówić trzeci. Mam nadzieję, że wszystko tu zadziała. Działa, super. Więc Witku, poproszę.
Gdy Piotr i Jan wchodzili do świątyni na modlitwę o godzinie 9, wynoszono właśnie pewnego człowieka, chromego od urodzenia. Kładziono go codziennie przy bramie świątyni, zwanej Piękną, aby wstępujących do świątyni prosił o jałmużnę. Ten, zobaczywszy Piotra i Jana, gdy mieli wejść do świątyni, prosił ich o jałmużnę. Lecz Piotr wraz z Janem, przypatrzywszy się mu, powiedział: spójrz na nas. A on popatrzył na nich, oczekując od nich jałmużny. Nie mam srebra ani złota, powiedział Piotr, ale co mam, to ci daję. W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go. A on natychmiast odzyskał władzę w nogach i stopach. Zerwał się i stanął na nogach i chodził. I wszedł z nimi do świątyni, chodząc, skacząc i wielbiąc Boga. A cały lud zobaczył go chodzącego i chwalącego Boga. I rozpoznawali w nim tego człowieka, który siadał przy pięknej bramie świątyni, aby żebrać. I ogarnęło ich zdumienie i zachwyt z powodu tego, co go spotkało.
Dzięki. To zeszłym razem skończyliśmy drugi rozdział i tam było mowa o tym, że 3000 ludzie się nawracali w tych pierwszych dniach nowej ery. I więc czas na co? Może byśmy się spodziewali, że teraz następny ruch będzie, że Piotr zakłada kościół na Golgocie i ogłasza, że mamy nowy kościół Piotra i zapraszamy wszystkich. Całe szczęście, że tak nie było. To nie było nawet nakaz Jezusa, jeżeli pamiętamy pierwszy rozdział, gdzie kazał im czekać na przyjście Ducha Świętego i potem zostaną świadkami w Jeruzalimie, w Judei, w Samarii do końca świata. To było ich zadanie. I zadanie Piotra nie było, żeby zakładać kościół na górze Golgoty pod nazwą Kościół Piotra. Jego zadanie było inne. I to jest ciekawe, że Piotr, jak teraz śledzimy Piotra przez ten kolejny rozdział i kilka rozdziałów, Piotr nie skupia się na terapie osobowe dla ludzi, żeby pozbyli się wszystkich swoich zaległości. Terapia chrześcijańska to nie było jego działanie. Jego działanie nie było, żeby dać wielkie świadectwo o sobie, jakie on ma przeżycia, jakie on ma słowa od Boga, jakie wizje ma czy sny. Nawet można twierdzić, że Piotr bardzo mało o sobie mówi. Nie tylko tu, ale w ogóle. W odróżnieniu może od Pawła trochę, bo można się zastanowić dlaczego. Ale od Piotra nie dowiemy się dużo. Wiemy dużo, dlatego że opisane jest w Ewangeliach i trochę w Dziejach Apostolskich, więc wiemy, co on robił i miał z czego wyznawać, wypowiadać swój grzech, swój brak wiary. Ale nie na tym się skupia. Nie skupia na tym, że jest porywczy, że czasami ma tendencję, żeby głupio wyjść. On o tym nie mówi. Nie ma tu grupy doradczej, żeby teraz Piotr przeszedł przez tą terapię, żeby był zdrowym człowiekiem. To nie są jego koncentracje, co dla mnie jest ciekawe. Nie przekreślam tych wszystkich rzeczy. Natomiast twierdzę tylko, co Piotr robił. Nie budował kościoła, tego co widzimy. W ogóle oni są dalej w Jerozolimie i pytanie dlaczego? jeżeli student studuje, co musi dojść do pytania, dlaczego oni są dalej w Jerozolimie? Przecież Jezus powiedział im, że mają być świadkami do końca ziemi, a już Duch Święty wstąpił. Więc już mają tą moc. Mają tego doradca, o którym Jezus kazał, na który Jezus kazał im czekać. Czyli dlaczego oni zostali w Jerozolimie? Przynajmniej ja mam takie pytanie. Dlaczego nie wrócili do Galilei, żeby tworzyć tam jakąś nową bazę, ustawiając parę osób w Jerozolimie? Przecież to by było bardziej sensowne. No tekst sam tekst nie odpowiada na takie ciekawsze pytania, które są dosyć oczywiste, ale nie mamy odpowiedzi, więc najwyżej możemy spekulować. Możemy twierdzić, że byli nieposłuszni. Może czekali jakiś kolejny znak. Może dyskutowali długo na ten temat, dniami, nocami. Kiedy mamy się ruszyć z tego Jerozolima? Jak to ma wyglądać, ten zespół misyjny? Czy mamy wszyscy się ruszać? Czy jeden pojedynczy ludzie? Nie wiemy, bo Biblia milczy. I tu jest może pewna lekcja dla nas, że to, że studujemy Biblię, niekoniecznie oznacza, skończy się tym, że zrozumiemy wszystko. Możemy założyć, że nie zrozumiemy wszystkiego. Bo wiele w tej Biblii, wiele informacji, które są dla nas ciekawe, nie są ujęte. I spekulacja może doprowadzić i doprowadzi do kłótni. Więc bądźmy rzetelnymi studentami, którzy badają, jak się rzeczy mają, jak najdalej. Ale zrozummy, że będziemy musieli powiedzieć, jak Daniel, który tak samo badał, że nie rozumiemy do końca wiele rzeczy. Bo Biblia nie odpowiada na te wszystkie pytania. Więc dogmatyczna spekulacja w pewnych sprawach raczej doprowadzi nas do podziału, a nie do oddawania Bogu chwały. Co możemy powiedzieć? No, możemy powiedzieć, że Piotr i Jan poszli do świątyni w 9 godzinie, czyli to jest 3 po południu, licząc od 6 rano. Idą do świątyni i to jest godzina modlitwy. Więc jest się ta instytucja świątynia, jest się te zwyczaje, rytuały, jeszcze są dla nich ważne. Oni nie wyrwali się z tej świątyni, nie wyrwali się z tych normalnych procedur modlitewnych. Oni raczej byli w tym zaangażowani. Tak wygląda. Przynajmniej z mojego rozumienia tego pierwszego wersetu. Niewątpliwie ich modlitwa inaczej brzmiała niż modlitwa innych, którzy nie zrozumieli, kim jest Mesjasz. Przypuszczam, że oni inaczej się modlili, bo przeżyli coś, czego inni nie przeżyli. I w tej świątyni pewnie byli różni ludzie. I oni, to ciekawe dla mnie jest w tej historii, która będzie, oni skupią się nie na sobie, nie na swoją grupę, nie na swój kościół, tylko na Jezusa Chrystusa. I widzimy nieraz w tych wypowiedziach Piotra na imię Jezus Chrystus. Piotr identyfikuje się z nim i on, treść jego jest właśnie Chrystus. I mamy teraz nowego człowieka, którego spotkali przy bramie. Człowiek, który był od urodzin, był niepełnosprawny. I on patrzy na nich i chciałby, żeby oni dawali mu pieniądze. Może poszedł tam o 3 po południu, bo już Słońce trochę zaczyna schodzić, już zaczyna być nie tak ciepło, nie wiemy, ale widać było, że ludzie poszli tam do świątyni o tej porze, żeby się modlić, więc dobry moment, żeby tam się odnaleźć. I Piotr każe mu patrzeć na nich, żeby jego uwaga była na nich, nie na to wszystko, co się dzieje wokół. Pewnie był tłum ludzi, przypuszczam, skoro to było moment modlitwy, rytualnej modlitwy, to można przypuszczać, dlatego że on tam siedzi, że on był w takim miejscu dosyć zajętym przez tłum i Piotr każe mu się skupić na to, co on ma do powiedzenia, żeby nie być rozproszony. I Piotr mówi te słowa, że nie mam srebra, nie mam złota, ale to, co mam, to ci dam. I mamy natychmiastowe uzdrowienia. I zobaczymy nieraz w dziejach apostolskich ten motyw uzdrowienia. I już trochę o tym mówiłem ostatnim razem. Natomiast chciałbym sugerować, że przynajmniej, no oczywiście uzdrowienie w dzisiejszym kościele we Wrocławiu jest dosyć spornym tematem i przynajmniej można twierdzić, że Bóg tu uzdrawia. Nie ma dwóch zdań. Więc nie ma, i tak powiedziałem ostatnio, dlaczego mamy przypuszczać, że nie ma takiej opcji, że Bóg uzdrawia. Widzimy, że to jest możliwe dla Boga. Natychmiast. Nie tylko Jezus, ale Piotr też. Natychmiast nastąpi uzdrowienie. Natomiast też można powiedzieć, że wygląda na to, że nie wszyscy zostali uzdrowieni. To nie jest automat, który zawsze obowiązuje każdemu. Może bym sugerował, tak jak wiele rzeczy w Biblii, w Nowym Testamencie, w Starym, wiele rzeczy, które mają miejsce za czasów zapisów tych wydarzeń, rzucają światło na coś przyszłościowego. Coś, co ma nadejść. Będzie mowa tu o restaurowaniu. Piotr mówi o restaurowaniu. Czyli myślę, że uzdrowienie może być takim znakiem. Bóg uzdrawia nas w różnorodnych chorobach naszych. Wielu z nas pewnie doświadcza to. Może czasami to jest natychmiast, może bardziej czy zwyczajne to jest proces. Natomiast przeżyjemy to. Stajemy się zdrowi. Nie wszyscy, nie zawsze, ale często. Kończy się ta choroba. Czy oddajemy Bogu chwałę? I nasze ciało zaczyna żyć dalej. Zdrowo już. Już pozbyło tą chorobę. Natomiast niech ta choroba będzie dla nas przestrogą, znakiem czegoś większego, czegoś ważniejszego, że kiedyś w przyszłości nastąpi śmierć. Kiedy Bóg nas nie uzdrowi fizycznie, nie przedłuża nam życia, tak jak Hezekiasz, 15 lat. Nie każdemu z nas jest dane kolejne 15 lat. Więc to może być znak tego, co ma nastąpić. Przygotowujmy się na to. Nie tylko dziękujmy Bogu za to, że jesteśmy uzdrowieni, że jesteśmy zdrowi od tej choroby, ale dziękujemy Bogu, że nawet wtedy, kiedy umrę, że Bóg nas odrestauruje. I mamy tego znak w tym momencie. Więc mamy ten kontekst, że on ma ponad 40 lat. To jest 4 rozdział, 22 werset. Mamy też w kontekście, że on miał wiarę. To jest 3 rozdział, 16 werset. Natomiast wtedy, jak on jest opisane, że on zaczął, Piotr do niego sięgnął i on skakał na nogach. Nie jest w tym momencie ujęte słowo, że on uwierzył. Więc jako student pisma musimy patrzeć na kontekst, bo te wersety akurat mówią o tym, siódme, ósme wersety, on skakał z radości i wszedł do świątyni. Nie jest opisany, że on się nawrócił w ogóle. Widać, że on ma taką reakcję, że chodzi do świątyni i oddaje Bogu pokłon. Ale nie jest to tak jasno napisane, że on pokutował, że zrozumiał swój grzech i teraz oddaje Bogu formalnie przed jakąś modlitwę, życie. I może to jest jedna komplikacja dla nas. Mamy pewien niedosyt, jak czytamy te wydarzenia w dziejach, że niekoniecznie każdy człowiek pasuje do naszego wzorca, do tego, jak my przeżyliśmy Boga, do tego, jak my wyobrażamy sobie, powinno być, czy w ten sposób ma być zbawiony. Różnie to bywa. Jeżeli już można powiedzieć do ósmego wersetu, że znak jest, że on teraz zaczyna oddać Bogu chwałę. I super. I wystarczyło, że on zaczyna inaczej żyć. I mam wrażenie, że może to jest Piotra przesłanie dla siebie, że teraz zacznę inaczej żyć. I ten człowiek ma inaczej żyć. I my jako uczniowie mamy inaczej żyć. Niekoniecznie przechodzimy przez ten sam proces, te same kroki tematyczne. Ale może wychodzi w pewnym momencie taki znak życia, że my liczymy się z Bogiem, że oddajemy Bogu chwałę. I może nasi znajomi, którzy przeżywają to, może to jest dla nas, żeby powiedzieć, ona pokazuje swoją wiarę przez to, co robi. Przez to, że jest zmieniony, przemieniony. I ten kaleka jest przemieniony. Widać to tu, a w kontekście dalszym widać, że on miał wiarę. Idziemy dalej.
A gdy on trzymał się Piotra i Jana, cały lud zdumiony zbiegł się do nich w krużganku, który zwano Salomonowym. Na ten widok Piotr przemówił do ludu. Mężowie izraelscy, dlaczego dziwicie się temu? I dlaczego także patrzycie na nas, jakbyśmy własną mocą lub pobożnością sprawili, że on chodzi? Bóg naszych ojców Abrahama, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, wsławił sługę swego Jezusa. Wy jednak wydaliście go i zaparliście się go przed Piłatem, gdy postanowił go uwolnić. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego, a wy prosiliście ułaskawienie dla zabójcy. Zabiliście dawcę życia, ale Bóg wskrzesił go z martwych, czego my jesteśmy świadkami. I przez wiarę w jego imię, temu człowiekowi, którego widzicie i którego znacie, imię to przywróciło siły. Wiara wzbudzona przez niego dała mu tę pełnię siły, którą wszyscy widzicie.
Więc Piotr tu mówi do mężów Izraela. Tu mówiliśmy o tym ostatnio, że Piotr w swoim rozumieniu tego, co się dzieje, jeszcze nie dotarł do tego w jego rozumieniu, że ta Ewangelia jest dla pogan. I to jest bardzo radykalne. Dla Żydów i dla pogan. I Piotr może przechodzi przez ten proces przechodzenia do rozumienia, że każdy ma dostęp do zmienionego życia, tak jak ten który skakał na nogach po raz pierwszy w życiu po ponad 40 lat. To ma doprowadzić do totalnie innego życia. I Piotr wykazuje w tych rozdziałach, że on teraz prowadzi inne życie. On dochodzi do tego, jak radykalne są te zmiany. Że nie tylko Jezus jest Zbawicielem, ale Jezus jest Panem. I teraz co z tym związane? Co to znaczy? Że Jezus jest Panem. Ciekawe jest, że Jezus jest nazwany trochę później w tym rozdziale, nazwany prorok. I przypuszczam dla wielu, którzy się nawracają, Jezus jest dla nich no, różnie zrozumiany. Prędzej może jako Zbawiciel. Uwierzą w to, że Jezus ich zbawił. Nie jest to trudne, żeby uznać to teoretycznie. Okej, zgodzę się z tym. Ale pytanie, czy to zmieni życie? Znaczy, czy po prostu zostajemy takimi samymi z tą różnicą, że teraz rozumiemy tą Ewangelię. I czy takujemy to, okej. Jestem grzesznikiem, Jezus za mnie umarł. Czy to wystarczy? No myślę, że widzimy w tym rozdziale i w następnych rozdziałach, że to nie wystarczy. Że Bogu zależy na coś więcej. Na to, żebyśmy zrozumieli uczniostwo. Żebyśmy zrozumieli, że Jezus jest nie tylko Zbawicielem, ale jest Panem. Jest Królem. I będąc Panem, On chce zawładnąć, zmienić każdy aspekt, każde dążenie naszego życia. Nieważne, kim jesteśmy, jacy jesteśmy grzesznikami, jakie mamy pochodzenia, baptystyczne, protestanckie, katolickie, ateistyczne. Bez względu na to, ile wiemy, bez względu na to, ile rozumiemy, Jezus oczekuje od nas przemiana życia. Żeby każdy nasz cel był Jego celem. Każda nasza wartość była Jego wartością. Żebyśmy byli ambasadorami Jego imię, Jego charakteru, Jego autorytetu. Podobno 33 razy w dziejach występuje słowo imię Jezusa. Żebyśmy występowali w Jego imię, w Jego charakter, w Jego mocy, w Jego autorytetu, w Jego sposób. Zgodnie z Jego wartościami, wizjami, celami, zamiarami. Mamy stać się uczniami i dlatego wydaje mi się, używamy to słowo uczeń, że to jest więcej niż wierzący. Diabeł wierzy, ale nic to nie zmienia. Jest wierzący, ale nic to nie zmienia. Nie ratuje go to i nie zmienia go, jego życia. Więc teraz Piotr radykalnie podchodzi do sprawy. Mężczyzny Izraela, wy, którzy zabiliście Mesjasza, księcia życia. 12 werset, czy 17 werset zaraz przeczytamy, więc przejdźmy do następnego fragmentu.
Lecz teraz wiem, bracia, że działaliście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi, a Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiedział przez usta wszystkich proroków, że Jego Mesjasz będzie cierpiał. Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy, co od wieków przepowiedział Bóg przez usta swoich świętych proroków. Powiedział przecież Mojżesz, proroka jak ja wzbudzi wam Pan, Bóg nasz, spośród braci waszych. Słuchajcie go we wszystkim, co wam powie. A każdy, kto nie posłucha tego proroka, zostanie usunięty z ludu. Zapowiadali te dni także pozostali prorocy, którzy przemawiali od czasów Samuela i jego następców. Wy jesteście synami proroków i przymierza, które Bóg zawarł z waszymi ojcami, kiedy rzekł do Abrahama. Błogosławione będą w potomstwie twoim wszystkie narody ziemi. Dla was w pierwszym rzędzie wskrzesił Bóg sługę swego i posłał go, aby błogosławił każdemu z was w odwracaniu się od grzechów.
Ciekawe jest, jak Kościół się rozwijał w pierwszych momentach po tym wydarzeniu wstąpienia Ducha Świętego. Tam kilka tysięcy ludzi, więc można co najmniej jeden zbór zakładać, albo i 10. Co się działo potem? Jak Bóg sprawił, że Jego wola będzie zrobiona? I On powiedział, że mają być świadkami do końca ziemi. Jak to ma miejsce? Ma to miejsce, jak zobaczycie w 8 rozdziale, 1 werset, miało miejsce prześladowania. Oni zostali prześladowani w Jerozolimie i zostali rozrzuceni. Wszyscy, oprócz apostołów, ciekawe, że nie apostołowie, ale wszyscy zostali rozproszeni. Nie przez wzrost Kościoła, przez cierpienia, przez prześladowanie. Kościół się rozwijał. Kościół się został rozesłany. Przypuszczam, że za tym stał Bóg i Duch Święty. I mamy tu ten ciekawy zwrot, tu 17 werset. Wiem, bracie, że działałyście w nieświadomości, tak samo jak zwierzchnicy wasi, a Bóg w ten sposób spełnił to, co zapowiadał przez usta wszystkich proroków. Ludzie byli niewiedzy. Liderzy i lud byli nieświadomi. Nie rozumieli, co robią. I Bóg użył to, żeby spełniać to, co prorocy powiedzieli. Bóg używa ignorancja, niewiedza, nieświadomość złych ludzi i liderów, żeby doprowadzić do wypełnienia swojej woli. Niesamowite. Można się uczyć o sobie, czytając Biblię, bo to jest jak lusterko. Natomiast przede wszystkim zależy nam na to, mam nadzieję, jak studiujemy Biblię, żeby poznać naszego Boga, który w ten sposób działał. Bóg, który użył Judasza, który sprawił, że Judasz jest jego sługą, że Judaszowa zdrada wypełnia proroctwo. Bóg, który używa tych złych liderów, nieświadomych, chcąc jak najgorzej dla Jezusa. Bóg jest ponad tym. I Bóg używa nawet ich, żeby doprowadzić do spełnienia swojej woli. Więc ośmielam zgadnąć, że Bóg używa wojny do wypełnienia swojej woli. I w tym momencie wyzwanie dla nas, tak mi się wydaje, jak jesteśmy w środku cierpienia, prześladowania, wojny, to jest, żeby próbować zrozumieć, co Bóg robi i co ja powinien robić. W związku z tym, jak ja mogę być na falach Bożych, Jak mam się modlić? Mądrze. No, wydaje mi się, Jezus dał nam wzór. Niech wola Twoja będzie zrobiona. Niech królestwo przyjdzie. Niech Twoje imię będzie chwalona. To są wskazówki, które Jezus nam dał na początku modlitwy pańskiej. Więc my możemy być niecierpliwi. Panie Boże, dlaczego nie interweniujesz na Ukrainie? Dlaczego nie ratujesz swoich apostołów przed męczennictwem? Bóg jest ponad tym. I nawet przez to doprowadzi do wypełnienia swojej woli. Czy to nie jest niesamowite? To jest nasz Bóg. On stoi nad tymi pytaniami. Nie wiem jak wy, ale w czasie wojny teraz obecnej to się zastanawiam nad tym, jak chrześcijanin, jak pobożny Ukrainiec ma się zachowywać w tej chwili. Ma uciekać do Stanów z żoną i z dziećmi? Ma zostać na froncie i walczyć? Ma zostać na Ukrainie czy trochę dalej, żeby się modlić w bezpieczeństwie? No, mam takie przemyślenie, że może powinniśmy jako chrześcijanie się zastanawiać nad tym, jak możemy lepiej służyć Bożym zamiarem. I żeby zrozumieć Boże zamiar, żeby zrobić to, to musimy rozumieć, jakie Bóg ma zamiar. I niewątpliwie mogę twierdzić, że Bóg wykorzystuje wojnę dla swoich celów. Może nam nieznane, ale chciałbym, o ile w ogóle jestem świadom, jakie on ma cele, chciałbym tam być. I pewnie ludzie mają różne odpowiedzi na to pytanie, ale chciałbym żyć według wartości Bożej w tej sytuacji. Może ciesząc się nawet, że teraz będą otwarte drzwi, których nie ma, kiedy nie ma wojny. Otwarte drzwi dla Ewangelii. Wiedząc, że to jest smutno i bolesne, ale wiedząc też, że jest nadzieja na restaurowanie tego, co jest niszczone. I my powinniśmy być w tym zaangażowani, jak znaczy Izajasza 61:4. Dęby sprawiedliwości, które odbudowują ruiny spustoszonych osiedli. W jaki sposób mamy być w tym zaangażowani? To jest biblijna wartość. Żebyśmy byli właśnie w środku destrukcji, żebyśmy byli jak dęby sprawiedliwości, które odbudowują życie człowieka, osiedle, blok, w którym mieszka, dom, który został burzony, trauma w sercu z powodu śmierci męża czy syna. My mamy być w tym zaangażowani. Do końca ziemi. Więc bądźmy ludźmi, którzy są w tym zaangażowani. Myślę, że ta historia syna marnotrawnego może nam też rzucić jakieś światło na Boże działanie. Syn odchodzi. Idzie do świn. Traci wszystko. Łączy z dziedzictwem. I co ojciec robi? Ojciec pewnie się modli, się prości, kocha, czeka i skaka z radości, jak ten syn dochodzi do zrozumienia przez świnie. Bóg może użyć te świnie w życiu tego syna. Więc jak mogę współgrać z Bogiem w tym, co On robi w świecie, w tym czasie burzliwym, niespokojnym, z możliwościami. I Piotr miał tu małe okno możliwości, żeby opowiedzieć ludziom, mężom Izraela, że mają pokutować, żeby ich grzechy zostali zlikwidowane i będą odnowieni, odświeżeni. I to odrestaurowanie jest tylko znakiem tego, co będzie na przyszłość, jak królestwo nadchodzi. I tu są ciekawe wersety 20, 21, 23. Chrystus będzie wysłany. Teraz jest nie tylko Zbawiciel, ale jest zmartwychwstały Pan. Ale na razie Jezus zostaje w niebie. 21. Do czasu, kiedy Bóg odrestauruje wszystko. Bóg jest zaangażowany w to. Mojżesz nazywa Jezusa w księdze 5 Mojżeszowe 18 prorok, podobny do siebie. To jest ciekawe, że Mojżesz nazywa Jezusa prorok, podobny do niego. Widać, jak mało Mojżesz wiedział. Ale wiedział coś. Tak jak zresztą prorocy w Starym Testamencie. Mało wiedzieli, ale coś wiedzieli i wiernie to ogłaszali. I my też możemy powiedzieć, że może więcej wiemy, bo mamy Nowy Testament. Jeżeli studujemy to, to może więcej wiemy. Natomiast nie wszystko rozumiemy. Ale miejmy tą samą gorliwość, jak prorocy mieli, żeby poznawać, żeby zrozumieć. My jesteśmy, czy mężowie Izraela na razie, ale my później w dziejach jesteśmy tymi, którzy odziedziczyli. Więc mamy, mężowie Izraela mają ten czas, teraz ten moment, ale widać, że nie wykorzystują tego. I zresztą to jest tak samo jak cała ich historia. Ciekawy jest Księdze Objawienie, 15 rozdział, 5 werset. Jest widok aniołów, 7 aniołów, które wychodzą z przybytku. I ten przybytek jest nazwany przybytek świadectwa. Oni wychodzą, to jest już na koniec świata, 15 rozdział, 5 werset. Oni wychodzą, 7 aniołów, z 7 plagami, żeby przelać te plagi na świat. I obraz, wydaje mi się, jest taki, że to świadectwo, ten przybytek świadectwa, to jest ten przybytek, który miał 10 przykazań na kamieniu. Tam jest napisane przymierze. I świat nie przyjął tego przymierza, pomijając świętych, którzy już są zabrane. Świat ignorował tych 10 przykazań. I Bóg, będąc wierny sobie, w tym momencie ogłasza śmierć, ogłasza sąd. I aniołowie wychodzą z tego przybytku z plagami. Straszne sprawy. Więc nie tylko jest to niesamowite, radosny moment, że Mesjasz jest, zmartwychwstał. Ale uważajmy, czy z nas, którzy bazujemy naszą nadzieję na przymierze w kamieniach, dlatego że nie wystarczyło nam nie umieliśmy. I te same kamienie przecież są. Więc mężowie Izraela muszą uważać mocno na te słowa. I ostatni urywek na dziś.
Kiedy przemawiali do ludu, podeszli do nich kapłani i dowódcy straży świątynnej oraz sadyceusze, oburzeni, że nauczają lud i głoszą zmartwychwstanie umarłych w Jezusie. Zatrzymali ich i oddali pod straż aż do następnego dnia, bo już był wieczór. A wielu z tych, którzy usłyszeli naukę, uwierzyło. Liczba mężczyzn dosięgła około 5000. Następnego dnia zebrali się ich przełożeni i starsi i uczeni w Jerozolimie. Arcykapłan Annasz, Kajfasz, Jan, Aleksander i ilu ich było z rodu arcykapłańskiego. Postawili ich w środku i pytali.
Więc to okno możliwości, okno otwartości. Okno, że Piotr może stanąć w świątyni i ogłaszać w wolny sposób Ewangelię o Masjaszu, o zbawieniu i o sądzie. To okno się zaczyna zamykać. Więc wykorzystujmy okna, które bywają za naszych czasów. Bo te czasy mogą się kończyć, kiedy okno jest otwarte. Piotr, który może w drugim rozdziale, jak ostatnio wspomniałem, może być w zachwycie, że 3000 ludzi się nawracają. I teraz czytamy, że nawet więcej jest, 5000 mężczyzn. To się rozwija cały czas. Natomiast Piotr za chwilę ląduje w więzieniu. I sytuacja zaczyna inaczej wyglądać. Drugi, trzeci rozdział, takie bardzo optymistyczne rozdziały. Natomiast wiadomo od czwartego rozdziału, że będzie krwawo, że będą koszty, będzie cierpienie, będzie prześladowanie, będzie śmierć i o tym będziemy czytać w dalszych rozdziałach. Amen.